Na zdrowie.
Joanna Merecka-Motusz, dzień dobry. Dziś ponownie spotykamy się na oddziale neonatologii Słupskiego Szpitala. Ze mną dr Magdalena Kukulska, która zajmuje się tymi najmniejszymi ludźmi od urodzenia do pierwszego miesiąca życia. W poprzedniej audycji mówiłyśmy o tym, czym konkretnie zajmuje się neonatolog. Dziś powiemy między innymi o żółtaczce u noworodków, a także o tym, co musi wydarzyć się w życiu człowieka, żeby podjął decyzję o pomaganiu i wspieraniu tych najnajów.
Dzień dobry, witam serdecznie na wspaniałym oddziale neonatologii.
Bardzo często mamy po urodzeniu dziecka słyszą, no właściwie to pani może iść do domu, ale pani dziecko ma podwyższoną bilirubinę, zostaje. Jeszcze dzień, dwa.
Tak jest. To ta bilirubina to również trudne słowo, takie, które zaraz obok słowa neonatologia, to jest zawsze taki łamaniec językowy dla rodziców. Bilirubina, tak jak pani słusznie zauważyła, jest dosyć często podwyższona w tym okresie życia, dlatego że jest ona związana, wzrost bilirubiny wiąże się z tym i daje nam informację, że za bardzo nasiliła się żółtaczka fizjologiczna. Noworodki, jak pewnie wielu z pani słuchaczy wie, mają prawie w 80% tak zwaną żółtaczkę fizjologiczną. Czyli dzieci są, najprościej rzecz ujmując, trochę podżółcone.
Opalone wychodzą, drodzy
tak,
państwo.
Dokładnie. W końcu nie bez kozery, jesteśmy nad morzem. Ale w większości przypadków ta żółtaczka nie przekracza tej granicy żółtaczki fizjologicznej, czyli nie nasila się ponad miarę. W związku z tym, skoro dotyczy ona 80% dzieci, to na 80% dziecko pójdzie do domu trochę podżółcone. To, co czasami sprawia, że ten pobyt w szpitalu rzeczywiście się wydłuża, to sytuacja, w której ta żółtaczka nasili się za bardzo. Są pewne grupy dzieci, które mają większe ryzyko tego, że ta żółtaczka się nasili. Tak? To są dzieci, które urodzą się przed czasem, tu zawsze wcześniaki mają podgórkę w każdym zakresie, w każdym punkcie programu. To są dzieci, które urodziły się z niższą punktacją Apgar. To są dzieci, które urodziły się z jakimiś urazami okołoporodowymi. To są dzieci, które są leczone z powodu infekcji, na przykład, bo mama miała dodatni posiew i okazało się, że dzieciątko jest zakażone na przykład streptokokosa galaktii grupy B i one też częściej prezentują żółtaczkę. I najczęściej nasilona żółtaczka dotyczy dzieci, u których występuje tak zwany konflikt serologiczny, czyli to jest ta sytuacja, w której mama i tata mają niezgodne grupowo, bądź w zakresie czynnika RH, czyli w tym kolokwialnie rzecz biorąc, tych minusach i plusach, mają niezgodne grupy.
No tak, ale czy w tej sytuacji, bo wiedząc o tym oczywiście, prowadzący ciążę lekarz, też bardzo często kobieta dostaje przy pierwszym porodzie dziecka z konfliktu zastrzyk. Ja nie pamiętam, co to jest za zastrzyk, szczerze mówiąc, ale no jakby czy on nie powoduje, że kolejne dziecko uniknie tego typu kłopotów?
Bardzo dobrze to pani kojarzy i rzeczywiście jest tak, że już od dobrych kilku lat prowadzi się profilaktykę konfliktu w zakresie czynnika RH. Czyli tak po ludzku rzecz ujmując, to wszystkie mamy, które mają grupę krwi ujemną, jakąkolwiek ujemną, A minus, B minus, 0 minus, byleby tam był minus, w trakcie ciąży dostają immunoglobulinę, która ma je ochronić przed wytworzeniem przeciwciał, a te przeciwciała, jeżeli ich rozwijające się w brzuszku dzieciątko odziedziczyło grupę krwi po tacie, a tata jest na przykład grupą krwi dodatnią, trzeba na pierwszej randce nie pytać o to, jakie ogląda się filmy, tylko jak musimy
oglądać, przepraszam, głęboko w oczy i nie sprawdzać koloru, ale pytać tak o grupę krwi.
Dokładnie. I jeżeli mama RH ujemna jest w ciąży z dzieciątkiem, które będzie miało grupę krwi RH dodatnią, tego oczywiście prenatalnie nie wiemy, więc zakładamy to każdej mamie, czyli każda mama RH ujemna dostaje immunoglobulinę, która ma zmniejszyć prawdopodobieństwo immunizacji, czyli tego konfliktu u tego rozwijającego się u niej dzieciątka. I rzeczywiście od wielu lat ten konflikt w zakresie RH, czyli z tym minusa z plusem, ma dużo mniejsze znaczenie kliniczne, bo te mamy są fantastycznie chronione. Ta immunoglobulina działa i widzimy dużo, dużo mniej ciężkich powikłań takiego konfliktu, niż było to widziane 30-40 lat temu. Tutaj oczywiście, tak jak pani mówi, każde kolejne dziecko danej mamy ma trochę trudniej, bo organizm pamięta, uczy się. Jeżeli mama jest pierwszy raz w ciąży z dzieckiem, które jest RH dodatnie, no to okej, to jakaś tam immunizacja się wytworzy, ale nie będzie ona jeszcze tak duża i spektakularna, jak przy każdej następnej ciąży. Ale tutaj ta podaż immunoglobulin, która zresztą jest powtarzana, jeżeli dziecko już przyjdzie na świat, my wtedy wszystkim dzieciom mam RH ujemnych oznaczamy grupę krwi i jeżeli takie dziecko ma grupę krwi dodatnią, to mama dostaje ponownie ten zastrzyk, tak? Także chronimy rzeczywiście dosyć mocno. Oczywiście nie unikniemy zupełnie tego typu konfliktów, ale one rzeczywiście mają mniejsze klinicznie znaczenie niż miały ileś tam lat temu, bo możemy ładnie te dzieci przed tym, przed tą bardzo nasiloną żółtaczką chronić. Niestety takiego manewru nie mamy w kontekście konfliktu w zakresie grup głównych, bo o tym się wie rzadziej, że to nie tylko minus, ale każda mama, która ma grupę krwi zero, jest również potencjalnie narażona na to, że u jej dziecka wystąpi konflikt w zakresie grup głównych krwi. I to jest ta sama sytuacja. Jeżeli mama jest zero, a tata jest AB albo AB, a dziecko odziedziczy którąś z tych grup po tacie, co jest bardzo częste w takim układzie, w takiej konstelacji, to ich dziecko też ma większą szansę na konflikt w zakresie grup głównych. I tu niestety nie ma żadnej profilaktyki, tu nie mamy żadnego ruchu do zrobienia. Te konflikty zawsze były uznawane za mniej spektakularne, w sensie takim spektakularne, czyli ta żółtaczka nie była tak strasznie bardzo nasilona zazwyczaj, jak u dzieci z konfliktem w zakresie RH. Niemniej jednak z moich takich osobistych obserwacji, z tego co widzę, nie tylko ja, tylko pewnie cały nasz zespół, większość neonatologów, to są konflikty, które są troszkę bardziej takie przewlekłe, powoli się toczące, ale te żółtaczki się utrzymują i utrzymują i utrzymują. Więc to są rzeczywiście dzieci, mam tutaj z takimi ryzykownymi, kolokwialnie rzecz ujmując, grupami krwi, mają większe szanse, że ta żółtaczka u nich nasili się trochę bardziej. Natomiast rzadko się zdarza, w naszym oddziale właściwie nie wydarza się taka sytuacja, że z powodu nasilonej żółtaczki dzidziuś zostaje tu sam, bo my jesteśmy bardzo mocno nastawione na taką hospitalizację w systemie rooming in i na takie bycie dziecka wraz z mamą. Więc jeżeli tylko jest taka możliwość, to mama zostaje wraz z dzieckiem, czeka na niego i ta fototerapia odbywa się razem z nią na sali. Tutaj rzeczywiście jest to ukłon w naszą stronę od naszych kolegów z oddziału ginekologii i położnictwa, no bo to jest ich pacjentka już jest jakby gotowa na pójście do domu, a musi zostać chwilę dłużej, ale to wszystko się dzieje jakby dla dobra dziecka, bo taki dziedziuś nie ma żadnego powodu, żeby był oddzielony od mamy, bo dla niego dalej najważniejsza jest mama i pierś, a fototerapia dzieje się obok łóżka mamy. Także my się staramy to tak organizować.
To już mamy jakby jasność. W drugiej dobie wychodzi dziecię z mamą, jeśli wszystko jest w porządku oczywiście.
Po ukończonej drugiej dobie życia musi zacząć się trzecia doba życia i wówczas, jeżeli wszystko jest w porządku, to wychodzą do domu.
Teraz ta druga, ta ciemniejsza strona medalu. Ilu wcześniaków średnio w miesiącu przychodzi na świat w słupskim szpitalu?
W skali roku wcześniactwo w naszym kraju wynosi około 6%. W naszym oddziale to jest trochę więcej, bo zazwyczaj około 12-14%. Więc rocznie to jest około 120-150 noworodków.
Rocznie.
Więc to jest 10-12 takich sytuacji w miesiącu. Oczywiście wcześniakowi nierówny, bo zupełnie innym ciężarem i obciążeniem dla takiego dziecka jest bycie wcześniakiem urodzonym w 35 tygodniu, czyli bycie tak zwanym późnym wcześniakiem, takim late preterm to się ładnie nazywa. I to jest dziecko, choć nie zawsze, bo i takie dzieci potrafią mieć dosyć duże problemy adaptacyjne i wymagać dosyć intensywnych działań z naszej strony, ale one częściej wychodzą z tego obronną ręką. Te kłopoty, jeśli są, to są krótkie, poporodowe, ostre, a rzadziej to są rzeczy, które dają im powikłania na później długie lata. Natomiast zupełnie innym typem pacjenta jest zazwyczaj dziecko urodzone przed 32, a już zwłaszcza przed 28 tygodniem ciąży. To są rzeczywiście już skrajne wcześniaki i dla nich tych wyzwań jest mnóstwo. To są, każdy dzień jest, zwłaszcza w tych oczywiście pierwszych dobach życia, każdy dzień jest wyzwaniem i one muszą stawić czoła bardzo wielu problemom, bardzo wielu powikłaniom, od bardzo ciężkich i bardzo nagłych, czyli zaczynając od niewydolności oddechowej, od masywnych krwawień do środkowego układu nerwowego, bo to są dzieci, które są bardzo niedojrzałe, bardzo. Dla nich to, co dla nas nie ma znaczenia, czyli światło, temperatura, hałas, zamknięcie drzwiczek do inkubatora, nagły ruch, tak? Gdzieś tam puknięcie w ten inkubator, to, co dla nas wydaje się banałem, to dla nich to wszystko jest jak lawina, tak? Jak trzęsienie ziemi. I na niedojrzały ośrodkowy układ nerwowy czasami taki drugi plan, niedobrze zagospodarowany, wystarczy, żeby zadziało się nieszczęście pod tytułem krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego. Więc te dzieci mają naprawdę To są ogromne, to jest ogromne wyzwanie i one mają niezwykle, niezwykle ciężką i trudną drogę.
Rodzice stawiają czoła wyzwaniu, czy są tacy, którzy sobie nie radzą? Jak to wygląda?
Bardzo stawiają czoło wyzwaniu, bardzo. Muszę powiedzieć, że ja zawsze jestem pod wielkim wrażeniem mam wcześniaków, bo to są kobiety, którym się autentycznie wali świat. I nie ma znaczenia, czy jest to zamożna, sytuowana, dobrze wykształcona, piękna kobieta, czy to jest mama, dla której życie jakby ma dużo mniej piękny scenariusz i jest niezamożna i niewykształcona.
Czy jest to piąte pewnie dziecko, czy drugie, czy pierwsze?
Dokładnie. To nie ma znaczenia. To jest zawsze ogromny stres, to jest zawsze trauma, to jest zawsze moment, którego one się nie spodziewają i zawsze są przerażone, zawsze mają złamane serce. Mi jest autentycznie tych mam po ludzku strasznie szkoda, bo pierwszym uczuciem, które im towarzyszy, tak jak przy macierzyństwie, to powinna być tylko radość i ten moment, kiedy tam tego dzieciątko, takie urodzone, donoszone, piękne, kładą na brzuchu, to one są tego pozbawione. One czują tylko strach i poczucie winy. Bo jakkolwiek byśmy tego nie próbowali im racjonalnie tłumaczyć, tak, że to nie można mówić w kontekście winy i tak dalej, to matka zawsze będzie się czuła winna, bo to ona nie podołała, tak, to ona urodziła przedwcześnie. To jest przestrasznie trudny moment, naprawdę. Ale to są kobiety, które są bohaterkami, naprawdę. Mamy ostatnie lata bardzo dobre w neonatologii, w sensie takiego rozwoju w fajnym kierunku, takim, które przyniosły bardzo duże zaangażowanie rodziców w bycie z dzieckiem na oddziale, w to, że te dzieci są nawet te najmniejsze kangurowane, przytulane przez rodziców.
Miałam pytać, kolejna rzecz o kangurowanie, to już, ale to za moment.
Że mamy są tak bardzo zachęcane do karmienia piersią. Jak ja zaczynałam pracę 14 lat temu, to się nam nie śniło, żeby mama wcześniaka karmiła go piersią.
Z drugiej strony, przepraszam, że przerwę, ale jak? Dla mnie wyzwaniem jest już sama myśl o tym, jak wy dbacie o takiego najnaja, o takiego wcześniaka, który ma 27 tygodni. Jak wbić igłę w tak małą rączkę? Jak wziąć to na ręce? Przecież to się mieści w dłoni, tak naprawdę to dzieci. 900 gram, no to przepraszam za porównanie, kurczak waży więcej, tak? Nasze koty, psy, króliki ważą więcej, tak? Piłka waży więcej, więc tak naprawdę jak dbać o to dziecko, to już mówię o lekarzach, ale jak taka mama ma nie być w strachu, żeby wziąć na ręce i jeszcze karmić coś, co mieści się w człowieka, który mieści się w dłoni?
To jest ogromne wyzwanie, to jest zawsze ogromne wyzwanie takie dokładnie techniczne, chociażby pielęgniarsko, tak jak pani mówi, chociaż nasze panie pielęgniarki są niebywałe, nieprawdopodobne. One znajdą żyłę wszędzie i poradzą sobie z każdym maluchem. Natomiast oczywiście to karmienie w tych pierwszych tygodniach życia to absolutnie nie jest przystawianie do piersi, bo takie dziecko po pierwsze nie ma odruchu ssania, bo taki odruch ssania pojawia się dopiero około 34 tygodnia ciąży, po drugie nie mają absolutnie na to siły, żeby ssać pierś, bo to jest naprawdę, to jest wyzwanie, to trzeba być krzepkim, silnym, donoszonym bobasem, bo tak jest, ssanie piersi to jest ogromny wysiłek. Natomiast w tych pierwszych tygodniach życia przez długi okres czasu, częstokroć, takie karmienie odbywa się przez sondę. Mama ściąga pokarm i to jest mama, która co 3 godziny w dzień i w nocy wstaje, budzi się, ma ustawiony budzik, bierze laktator i odciąga pokarm. I proszę mi wierzyć, że mamy wielu wcześniaków, którzy wychodzą od nas do domu i nigdy w życiu nie dostali mleka modyfikowanego. To są mamy, które nawet jak już wyjdą do domu, no bo nie ma możliwości, żeby mama wcześniaka, która leży u nas 2 miesiące, spędziła dwa miesiące na oddziale położniczym, bo to jest niemożliwe. Więc ta mama idzie do domu, przychodzi w odwiedziny do swojego dziecka. My jesteśmy tutaj bardzo tacy pro odwiedzinowi. Mama i tata, ja zawsze mówię rodzicom, że my jesteśmy jak Orlen 24H, tak? Do nas można przychodzić, kiedy tylko rodzice mogą i czują taką potrzebę. I mama jest instruowana, ściąga codziennie w domu pokarm, przynosi nam ten pokarm i to dziecko jest karmione 8 razy na dobę sondą, pokarmem mamy. W pierwszych dobach, jeżeli się to nie udaje, to mamy też od kilku lat, z czego jesteśmy bardzo zadowolone i bardzo się cieszymy, mamy umowę z Bankiem Mleka Kobiecego w Gdyni i mamy pokarm bankowany, czyli mamy pokarm dawczyń, po to, żeby żadne z naszych wcześniaków nie dostawało mleka modyfikowanego, czyli tych sztucznych mieszanek i rzeczywiście udaje się to znakomicie. Mieliśmy w zeszłym roku, wyszła od nas do domu nasza taka pupilka ubiegłoroczna, Diana, która urodziła się w 26 tygodniu ciąży i ważyła 600-700 gramów w pewnym momencie. I to dziecko spędziło u nas 2,5 miesiąca. Ona nigdy nie dostała mleka modyfikowanego. Nigdy.
Pani doktor, tak, ja robię tak duże oczy, bo mój młodszy syn urodził się ważąc 5,60 kg długi, więc dla mnie 600 gram, no to proszę zobaczyć, ja urodziłam 3-miesięczne dziecko, tak naprawdę.
To muszę powiedzieć, że jest pani niebywała naprawdę, bo 5-kilowy noworodek to jest wyczyn nie z tej ziemi. Rzeczywiście.
Pan doktor nie mógł go jedną ręką utrzymać, jak ze mnie wyciągnął, że tak powiem.
Oj, wierzę, bo my jak mieliśmy, to było chyba już 2 lata temu, urodził się taki największy nasz noworodek i w ogóle jeden z większych na Pomorzu, ważący 270 chłopczyk, Pawełek. To jak jego mama pojawiła się na sali porodowej, a rzeczywiście była szczupłą kobietą, to pani położona od razu powiedziała, ale proszę pani jest bliźniacze ciąży, na pewno. A mama mówi, nie, absolutnie, no, na 100% to są bliźniaki, to jest niemożliwe, że to jest jedno dziecko, nie? więc rzeczywiście to proszę sobie wyobrazić, że nawet dla mamy, nawet opieka nad takim gigantem, tak, 5-kilowym jest wyzwaniem. A co dopiero dla takiej mamy, której dziecko waży 500 czy 600 gramów. Tu oczywiście to przytulanie, czyli to kangurowanie, które jest niezwykle ważnym elementem, też odbywa się zupełnie inaczej niż w przypadku donoszonego dziecka, tak? Które jest zapatolone zaraz po porodzie, leży skóra do skóry, piersi szuka i on tam, jest mu ciepło, cudnie i nic mu się nie dzieje. Natomiast w przypadku takiego wcześniaka to jest kangurowanie w zupełnie innych, bardziej kontrolowanych warunkach, tak? Czyli mama się na to przygotowuje, siada w fotelu, to panie pielęgniarki jakby podają jej dziecko, choć my naprawdę, nawet dzieci, które mają zastosowane jeszcze wsparcie oddechowe, mają wlewy, kroplówki.
Kabelki wszystkie, tak, które to dziecko ma, więc trzeba je tak ułożyć, żeby tam się nic nie zagięło.
Z dzidziusiem i mama leży, mama przytula takie okablowane dzieciątko, które tu ma jeszcze podłączone coś, co mu wspiera wentylację. I to też są takie momenty, które myślę, że te mamy pamiętają całe życie, bo myślę, że ja bym pamiętała taki moment, kiedy pierwszy raz mogę przytulić swoje dziecko, ono jeszcze tu ma kabel, tu ma sondę, tu ma czujnik i co chwilę coś tryka i ta mama tylko co aparat kliknie, to ona już jest cała w stresie. Moje panie pielęgniarki zawsze tłumaczą mamie, proszę patrzeć na dzieciątko, te tutaj wszystkie urządzenia są dla nas, my będziemy tu czuwać, a pani niech się tylko przytula do swojego dziecka, tak, ale to łatwo powiedzieć, tak? Myślę, że dużo trudniej zrobić, jak się jest na miejscu tej mamy, która właśnie ma poczucie, że jak drgnie, to zaraz coś tam się złego zadzieje. Ale to jest cudowna interwencja i dla tych dzieci, bo kangurowanie ma bardzo dużo udowodnionych już naukowo, rzetelnymi badaniami korzystnych działań na takie niedojrzałe dziecko, ale również dla mamy, bo dla niej to też jest niezwykle ważne, bo to ona ma na plecach wszystkie te obciążenia, tak? Tego strachu, tego poczucia winy i ten moment, kiedy ona chociaż na chwilę może się do tego dziecka przytulić, to proszę mi wierzyć, to też się miło patrzy na takie.
To łzy lecą. A tatusiowie, bo o nich też muszę zapytać, też mogą kangurować?
Jak najbardziej. My jesteśmy też bardzo tacy pro-tatusiowi, mimo tego, że COVID nam trochę szyki pokrzyżował, ale jako, że już ten trudny czas za nami, to u nas tatusiowie też są bardzo mocno angażowani, zwłaszcza jeżeli dziecko przychodzi na świat drogą cięcia cesarskiego, bo to oczywiście życie pisze różne scenariusze. Jeżeli poród kończy się drogą cięcia, to tata, który jest obecny przy porodzie, ma taki specjalny fotel do kangurowania i tata wtedy podczas cięcia trochę wygrywa z mamą, tak? Bo mama jeszcze jest podczas zabiegu, oczywiście ona widzi dzieciątko, bo moje panie pielęgniarki pokazują jej dziecko, ale dopóki mama nie jest jeszcze do końca zoperowana, tak, dopóki operacja się nie zakończy, to tatę zapraszamy na ten fotel do kangurowania, tata zdejmuje koszulkę, 100% tatusiów jest przerażonych i spiętych, chociaż udają, że nie, ale ja widzę, że to jest naprawdę, zresztą w to w ogóle się nie ma co dziwić, nie, tak? To jest stres, każdy tam ma z tyłu głowy, Jezus Maria, co jest takie małe, to połami, albo coś się w ogóle stanie.
Albo wypadnie, bo to śliskie.
To śliskie, tak, tam wszystkie takie myśli widać, że galopują przez głowę, ale no nikt nie śmie powiedzieć, że Jezu, nie, ja się boję, bo jakby presja jest duża, tak, bo ja to zawsze nie znoszę zgłoszę sprzeciwu, ta taka góruje i koniec, kropka. Ale niech mi pani wierzy. Oczywiście to się odbywa w warunkach bezpiecznych, bo to moje panie pielęgniarki układają to dziecko na piersi, gdzie noworodek jest zamonitorowany, żebyśmy wiedzieli, że nie, tam, nie daj Boże, gdzieś tam się zakrztusi albo przygnie sobie główkę. To musimy czuwać nad dzieckiem oczywiście. Jest zapatulony, także tam to jest na 100% bezpieczne. Nie ma możliwości, żeby cokolwiek złego się zadziało. I proszę mi wierzyć, że 90% tatusiów po tych 30 minutach kangurowania, kiedy zazwyczaj mama pojawia się już, jakby na scenę wchodzi mama i można to dziecko przekazać mamie, nie chcą oddać. To jest dla nich tak fajne emocje i tak pozytywne przeżycie, że naprawdę czują się ci tatusiowie tam z tymi dziećmi wyśmienicie i wtedy się rodzi relacja. Naprawdę. I jak przychodzą tutaj rodzice na oddział patologii noworodka i są to wcześniaki, to tak samo bardzo jak mama, chcemy, oczywiście mama ma tutaj trochę pierwszeństwo, tak, no bo to ona jest ta biedniejsza. Ale jak już tam największe emocje opadną i ten kurz opadnie, to tata też jak najbardziej jest tutaj zaangażowany. Bardzo lubię momenty, kiedy wcześniak już tak kończy pobyt u nas, tak, bo taką magiczną cyfrą jest 2 kilo na wadze. Tak? Noworodek musi mieć 2 kilogramy, żeby mógł opuścić szpital, więc to czasami trochę trwa. Ale ta hospitalizacja pod koniec, jak już tylko czekamy na tą magiczną dwójkę z przodu, wygląda już zupełnie inaczej niż pierwsze doby, tak? To już jest dziecko, które najczęściej jest w łóżeczku albo w jakimś takim tylko otwartym inkubatorze, ma jeden czujnik albo w ogóle jest monitorowane tylko materacykiem bez dechu, więc to jest zupełnie już inny bobas, tak? To już jest do ludzi podobne, tak?
Generalnie rodzą się dzieci przecież, no, w tych czasach może mniej, ale 2650, 2700, to już...
Więc to już jest zupełnie inne obciążenie. I ja uwielbiam, jak przychodzą rodzice przed kąpielą i oni właściwie już są sami obsługowi. Mówią, dzień dobry, i oni już sami sobie odkręcają wanienkę, sami puszczają wodę, sami go ubierają, oliwkują, przebierają, bo taki jest nasz cel, bo rodzice mają tutaj z nami być, mają się nauczyć swojego dziecka. To jest arcytrudne zabrać takie dziecko do domu, bo to były 2 miesiące, kiedy były wszędzie czujniki, monitory, to dzieciątko było w ciężkim stanie i nagle na końcu my dajemy takie zawiniątko, mówimy, no to proszę, no to idźcie do domu, kochajcie się i jakby radźcie sobie dobrze, tak? To jest ogromny stres dla rodziców, więc im bardziej my tutaj ich zaangażujemy, tym dla nich będzie to łatwiejsze wyzwanie. I proszę mi wierzyć, że to naprawdę przynosi efekty. Bo jak rodzice tutaj przez tydzień, dwa przychodzą, kąpią sami, ogarniają, to oni pójdą do domu i oni znają swoje dziecko. Oni wiedzą, jak on wygląda po kąpieli, że to, że mu się zrobiły troszkę podsinione koniuszki palców, to nie trzeba od razu jechać na SOR. To wiedzą, jak ubrać, wiedzą, że trzeba zagrzać, wiedzą, że podczas karmienia trzeba mu zrobić przerwę, bo się troszeczkę zmęczył. To jest zupełnie inna współpraca i relacja z rodzicami. Naprawdę, to, że oni tutaj z nami są, to jest największa dobroć, jaką można dać temu dziecku, zwłaszcza już później w tym takim stabilnym okresie pod koniec. Także my tutaj zapraszamy z otwartymi ramionami, naprawdę. Lubimy rodziców u nas.
Można by tak w nieskończoność rzeczywiście, bo te historie jakby nasuwają się same. No, zakładam, że tyle, ile dzieci i rodziców, tyle historii i przypadków. Więc ja mam nadzieję, że my się jeszcze spotkamy kiedyś na oddziale i porozmawiamy też o tych, o których dzisiaj nie zdążyłyśmy. Na koniec muszę zapytać panią, jak pani trafiła na oddział w ogóle na neonatologię? Jak to się stało, że taki wybór i taką drogę pani znalazła dla siebie?
Ja muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście pewnie to, co się jakby mi przydarzyło, to jest rzeczywiście rzadsza wersja, bo mało kto w ogóle wie, że jest taka specjalizacja jak neonatologia i większość osób, jak patrzę na moje koleżanki z oddziału, to większość jest tutaj w takim mechanizmie, że przyszła i się zakochała. W sensie nie wiedziała, że taki oddział istnieje i przyszła i Jezus, przecież to najlepsza praca na świecie. I tak mam poczucie, że w takim mechanizmie neonatologiem staje się większość neonatologów. A u mnie było o tyle inaczej i to jest historia, która w ogóle samo mnie w ogóle rozśmiesza do dziś. To ja będąc naprawdę w jednym z początkowych lat szkoły podstawowej, nie wiem, może w 4. czy 5. klasie, ja byłam bardzo taka, czytałam, wszystko czytałam. Taka, wie pani, dziewczynka, co wszystko czytała. I oczywiście czytałam książki nie dla swojej grupy wiekowej. W związku z czym będąc w tej 4. czy 5. klasie, pamiętam, że przeczytałam taką książkę Segala, która się nazywa Doktorzy. I tam jedna z bohaterek była neonatologiem. co dla dziecka, jak ja wówczas, mającego lat 10 czy 11, to ja pamiętam, że ona nawet nie miała jakiejś wielkiej roli w tej książce. Znaczy miała, ale samo fakt jej bycia neonatologiem nie miał. Ale mnie jakoś tak to zachwyciło. Mówię, Boże, ja będę też neonatologiem. Ja to sobie wymyśliłam w tej piątej klasie, nie mając w ogóle, wiedziałam gdzieś tam już wtedy, że jakoś ta medycyna to było fajna rzecz, no ale ileż może wiedzieć, ja mam teraz dzieci 13 i 15 lat, to widzę, jakie oni mają pojęcie o życiu, a ja byłam pewnie jeszcze mniejsza, ale gdzieś ta medycyna mi chodziła po głowie i ja będę neonatologiem. I jak poszłam na studia, to oczywiście zapisałam się na kółko neonatologiczne i tak naprawdę to jest w ogóle jakiś cudowny zbieg okoliczności, że rzeczywiście coś, co ja sobie wymyśliłam, było właściwie wyssane z palca, bo to była jakaś opowieść z książki, którą przeczytałam 100 lat temu, okazało się rzeczywiście tak fascynującą i najfajniejszą pracą, jaką sobie można wyobrazić, że ja w ogóle nie miałam nigdy żadnych wątpliwości. Przez moment gdzieś tam na studiach ciągnęła mnie medycyna ratunkowa, ale ja w ogóle lubię tą część mojej pracy też. Ja lubię stany nagłe, ja tam jestem jak ryba w wodzie. Ja lubię, jak się dzieje, bardzo lubię, jak się dzieje. Więc trochę przez moment ta medycyna ratunkowa gdzieś mnie tam kusiła anestezjologia, ale jednak to po prostu pierwsza myśl najlepsza. I to jest autentycznie przypadek, że coś, co ja sobie gdzieś tam wyroiłam, będąc właściwie dzieckiem, to się udało i okazało się taką fantastyczną pracą. Także samą mnie ta historia rozśmiesza naprawdę. Jak to czasami życie pisze różne scenariusze, bo dzięki Bogu nie wymyśliłam sobie, że będę, nie wiem, gwiazdą rocka z moim absolutnym brakiem talentu wokalnego albo kimś takim. A tu mi się udało, na szczęście.
Doktor Magdalena Kukulska, ja mam nadzieję, że na ten oddział uda nam się jeszcze wrócić i opowiedzieć parę innych historii. Kłaniam się, do usłyszenia. Na zdrowie.